Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Pod koniec kwietnia w Gdańsku odbył się festiwal Szczęście na Głowie. Przyjechali trenerzy rozwoju osobistego, psychologowie, coache i o szczęściu mówili w starym maneżu w Gdańsku. I była wśród nich Ewa Foley, prekursorka rozwoju osobistego w Polsce, autorka wielu książek, między innymi Zakochaj się w sobie czy Bądź aniołem swojego życia. Dziś spotkanie właśnie z Ewą Foley, które nagrałam wcześniej na festiwalu Szczęście na Głowie. Na temat szczęścia oczywiście będziemy rozmawiać. Szczęścia bez względu na okoliczności, które nas otaczają, które nas spotykają. A muzycznie Magda Umer z płyty Noce i sny. Zapraszam.
Urodzimy się, patrzymy, podbiegamy na skraj łąki, upychamy po kieszeniach piórka, kamyki i pąki. Na otwartej dłoni drży kolorowy pompon świata, ale już widać, w co los misterny nas zaplata. Odczekania białe będzie wszędzie. Zawsze nam chodziło o miłość, o miłość. I żyjemy, drzewiejemy, krople czasu żłobią twarze. Tam się plączą, rzadziej łączą linie rozumu i marzeń. Od stu życzeń w dniu urodzin wypogodzić nam się zdarza, ale mamy zapisane gdzieś w zagięciach kalendarza. Życie całe, dni i noce odczekania białe będzie wszędzie. Zawsze nam chodziło o miłość, o miłość.
Życie. Umieramy, wykreślamy się ze spisu telefonu, bo też nigdy jeszcze tak bardzo nie było nas w domu. Przekreślają portret nasz czarną wstążką, tą ukośną. Wtedy widać, bardzo widać, wtedy słychać bardzo głośno.
Życie całe, dni i noce odczekania białe, będzie wszędzie, zawsze wam chodziło o miłość, o miłość.
To była Magda Umer, a Ewa Foley, przypomnę, jest dziś moim i Państwa gościem. Ewa jest prekursorką rozwoju osobistego, trenerką rozwoju osobistego, prekursorką rozwoju osobistego w Polsce, rzecz jasna, autorką wielu książek, między innymi Powiedz życiu tak, Zakochaj się w sobie, czy Bądź aniołem swojego życia. Rozmowę, jak mówiłam, nagrałyśmy podczas festiwalu Szczęście na Głowie.
Kobieta chętna do życia. To bardzo mi się spodobało, bo to dobrze brzmi i chyba dobrze smakuje. Co to znaczy dla Pani, Pani Ewo, że jest Pani chętna do życia?
Ta chęć do życia to jest chęć do szczęścia, do radości, do miłości, do kochania, do życzliwości, do bycia dobrym człowiekiem i generalnie do akceptowania życia takim, jakim jest. To jest taka moja teza, że im bardziej będziemy chętni, bez żadnych innych konotacji, do radosnego, dobrego i godnego życia, to wtedy pojawia się ten element godnego życia, świadomego życia. No, dla mnie to jest taki klucz.
Ewa Foley uśmiechnięta, zadowolona, zarażająca energią po ogromnej traumie, największej na świecie. Teraz już po 11 latach od śmierci Maćka, syna, mówi Pani o tym, ale mówi też Pani Nie chce mi się żyć. Trudno mi się żyje. Trudno mi się wstaje rano.
Tak, ja myślę, że to jest taki rodzaj straty, traumy i doświadczenia, że dla rodzica, dla matki życie naprawdę traci sens. I nie ma co się czarować, że ten sens zostanie odzyskany. Ja myślę, że ja bardzo urealniam życie. Pracuję od 5 lat z matkami, które straciły dziecko. I nawet po 20 latach od takiej straty doświadczenie jest takie samo. Znaczy następuje zjawisko habituacji. My przyzwyczajamy się do życia z tą tęsknotą, z tym bólem. No, tęsknota jest po prostu zwalająca z nóg. I to zwala z nóg czasami. I co pomaga się podnieść? Dla mnie absolutnym kluczem jest świadomość, że moje dziecko na mnie patrzy, tam gdzie jest, gdzieś w świetle. I nigdy by mi nie wybaczył, bo ja naprawdę dobrze znałam swoje dziecko. Gdyby zobaczył mnie zaryczaną, zasmarkaną, zaniedbaną i nieczyniącą dobra na tym świecie. I ja podjęłam takie zobowiązanie wobec życia z szacunku do mojego dziecka, ze świadomością, że jeżeli on na mnie patrzy, to ja chcę, żeby moje dziecko było ze mnie dumne. I to mi pomaga, to mnie trzyma, żeby uśmiechać się, ubierać, gotować zupę, czynić, angażować się w akcje charytatywne, w którą to właśnie się zaangażowałam. Jeździć po Polsce, spotykać się z rodzicami, którzy dokonali charytatywnie też takiej samej straty, bo myślę, że jeżeli już czymś sobie poradzimy, jeżeli w ogóle można sobie poradzić na takim kolokwialnym zrozumieniu tego słowa, bo de facto my nie radzimy sobie, my rodzice po stracie dziecka, nie radzimy sobie do końca życia. Natomiast mimo tego, że sobie nie radzimy, że jesteśmy często dysfunkcyjni, to możemy godnie żyć i żyć świadomie. I to jest ta droga. Alternatywą jest popełnienie samobójstwa i wiele osób wybiera taką drogę. Ja wiem, że ja nigdy bym tego nie zrobiła, nie dlatego, że jestem katoliczką, ale dlatego, że moje dziecko znowu, on by mi nigdy nie wybaczył. Gdybyśmy się bo ja wiem, że ja się z nim spotkam wcześniej czy później, więc to też jest jakaś taka nadzieja na to spotkanie, że my tam się spotkamy, ale gdybym ja skróciła moje życie tylko dlatego, że on miał wypadek, to mój Maciek naprawdę nigdy by mi tego nie wybaczył.
Maciek, syn Ewy Foley, zginął w wypadku motocyklowym na Wielkanoc 2005 roku. Za chwilę wrócimy do rozmowy o szczęściu w cieniu tragedii.
Thank you.
To Magda Umer i Rosemary's Baby, a my słuchamy rozmowy z Ewą Foley, która uczy nas, jak być szczęśliwą mimo okoliczności. Ona w 2005 roku straciła jedynego syna.
Wierzy pani, że Bóg obdarza ludzi takimi cierpieniami, które mogą unieść? Bo ja się tak zastanawiałam, kiedy to się wydarzyło. Właśnie pani, właśnie Ewie Foley, która nas wszystkich uczy, jak żyć, jak znosić najróżniejsze ciosy od życia. Taki krzyż? Aż taki krzyż?
Tak, to jest trochę to, co ja powiedziałam dzisiaj w czasie prelekcji, że życie pisze swoje własne scenariusze. I ta nieprzewidywalność tych scenariuszy życiowych jest czasami zdumiewająca. Myślę na dzisiaj, w tych wiele, wiele lat po śmierci Maćka, że życie to jest taka gra statystyczna. No niestety część tych motocyklistów, którzy wsiądą na motory, część z nich zginie. Niestety część ludzi zginie w wypadkach lotniczych. Jakaś cholerna, wstrętna, okropna, paradoksalna statystyka padła na mnie. Czy sobie z tym radzę? Raz lepiej, raz gorzej. I myślę, że nic nas nie oszczędza przed życiem. Ale myślę, że dobre, pozytywne, godne życie przygotowuje nas na te scenariusze niespodziewane, bo one następują cały czas. Ja pracuję z ludźmi od 30 lat. Bankructwo, choroba dziecka, Bartusz urodził się uszkodzony, no jesteś w ciąży i nigdy nie wiesz, czy to dziecko będzie zdrowe. Chcesz oczywiście, żeby było zdrowe, no ale jeżeli się urodzi tak uszkodzony jak nasz beneficjent, no to co? To oddasz to dziecko do adopcji? No nie, będziesz sobie z tym najlepiej radzić jak możesz. I ja mam taką postawę, no padło na mnie, w związku z tym będę najlepiej sobie z tym radzić jak umiem.
Mówi pani bardzo ważne i mądre rzeczy w kraju, w którym narzekanie jest pewnego rodzaju sposobem bycia, warczenie na siebie sposobem komunikacji, taka ocena bardzo krytyczna innych poprawia nam nasze własne nadwątlone samopoczucie. Tak sobie czasami myślę, że to trochę orka na ugorze, ale pani się nie zniechęca.
Ja się nie zniechęcam, bo jestem pozytywnie uparta. Nie dalej niż wczoraj miałam takie doświadczenie. Miałam taką krótkie wystąpienie na biznesowym spotkaniu. No i jak ja staję przed grupą, to się uśmiecham. I dwie kobiety w ostatnim rzędzie były tak zniesmaczone, taką minę zrobiły na ten mój uśmiech, jak ja bym, nie wiem, wymiotowała po prostu, czy rzucała mięsem. Były tak zniesmaczone tą moją pozytywnością i przekazem, który ja miałam do powiedzenia. Ja popatrzyłam jednej w oczy, popatrzyłam drugiej w oczy, uśmiechnęłam się delikatnie i skomentowałam to po prostu w taki sposób, że ludzie mają prawo do swojej opinii. Ale gdybym ja tymi minami i tymi opiniami, bo w podtekście szept był taki, znowu ta Foley, znowu będzie pozytywnie. To jest dziwne i my się śmiejemy, ale de facto chyba powinnyśmy płakać obydwie. Bo krytykowanie ludzi za to, że są pozytywni, że propagują świadome życie, że dobrze sobie z życiem radzą i pomagają innym ludziom, no to jest chyba trochę bez sensu. A mówi się o mnie, że ja jestem common sense teacher, że jestem nauczycielem zdrowego rozsądku. No zdrowy rozsądek by nakazywał, że jak ktoś się uśmiecha, odpowiedzieć na to uśmiechem, a nie zgorzkniałą miną.
No i takim przeczuciem i przeświadczeniem, że jest pani nawiedzona tam trochę.
Tam był taki element pogardy. Znowu ta nawiedzona folej. Znowu element pogardy.
Więc ja jestem do tego trochę przyzwyczajona. Zachwyt ludzki nie robi na mnie wrażenia. Pogarda ludzka nie robi na mnie wrażenia, bo ja naprawdę wiem, kim jestem i wiem, że jestem chętna do życia i nie tak łatwo mnie zniechęcić.
Nawiedzona, chętna do życia. Ja powiedziałabym świetlista Ewa Foley, prekursorka rozwoju osobistego w Polsce, autorka wielu książek rozwojowych, jest dziś Państwa i moim gościem w nocnych rozmowach. Rozmowę nagrałam wcześniej na festiwalu Szczęście na głowie.
Chłopcy znad rzek, chłodna noc, długa noc, zawitała na brzeg. Śpią samotne ziemniaki w popiele. Nie przyjedzie już nikt na niedzielę. Jeszcze czynny GS, więcej piwa niż łez. Lecz nie taki już tłok, przeszedł rok, minął rok. Sennie chwieją się łany rzepaku, umierają co słabsi wśród ptaków. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło jak miłość, prześniło, przelśniło, wyśniło się do dna. Poczerniały pnie drzew, liście porwał im wiatr, poznikały gdzieś hen, jak nadziei mych ślad. Niezłowione figlują szczupaki. Przeszedł rok, minął rok, byle jaki. Widzisz, kończy się bal, nie mów mi, że ci żal. Przecież patrzysz nie tak, mówisz, szczęścia nam brak. Zamarzają na śmierć kartofliska. Wiem, że pora rozstania już bliska. Ach, panie, panowie, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to było, co było, to było, co było, to było, nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, minęło, jak miłość prześniło, przelśniło, wyśniło się do dna. Elegancki twój styl. Kto nauczył cię tak ładnie patrzeć na łzy? Jeszcze tulisz do ust moją rękę, lecz zapomnisz mnie jak tę piosenkę. Żegnaj, miły, no cóż, jak się żegnać, to już ładnie było nam z tym. Lecz za dużo jest zim. Ja cię może za mało kochałam, lecz zapomnieć to już nie umiałam. Ach, panie, panowie, panie, panowie, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Co było, to drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, już ciepła nie ma w nas. Co było, to było, minęło, jak miłość prześniło, prześniło, wyśniło się do dna.
Jeździ pani po świecie, czy Polacy rzeczywiście są bardziej ponurzy, bardziej nieufni, bardziej zamknięci na szczęście niż inne nacje, inne narody?
Wie pani, ja nie chciałabym wydawać takiej opinii, kto jest bardziej, a kto jest mniej, bo ja myślę, że to jest takie niesprawiedliwe i autorytatywne, ale powiem, że jak wracam do Polski po pobycie w Australii czy w Stanach, ja tak trochę ciągle mieszkam trochę w Australii, trochę w różnych miejscach, to uderza mnie zawsze nieuprzejmość kierowców na drogach, bo to od tego się zaczyna. Bo w Australii wszyscy są uśmiechnięci, nigdy nie ma korków, bo ludzie siebie przepuszczają, machają do siebie i to wszystko płynie. I to jest tak uderzające, no nierzeczliwość.
Kierowcy nie lubią innych kierowców w Polsce, prawda? I uważają, że są baranami generalnie.
Generalnie to jest zauważalne.
Mówi pani, szczęście jest naszym moralnym obowiązkiem. Dlaczego szczęście jest obowiązkiem? Dlaczego, jak mówił Osho, szczęśliwym być to jest wysiłek, to jest ciężka praca. Nieszczęśliwym to łatwizna.
Nieszczęśliwym to łatwizna. Oczywiście, że tak, każdy to potrafi. To jest po prostu pikuś, jak to młodzież mawia teraz. To jest zdanie, które ja usłyszałam, jak miałam 20 kilka lat i przechodziłam bardzo trudny okres w moim życiu. To jest zdanie Denisa Pregera, filozofa. I to jest książka pod tym tytułem. To nie jest zdanie, które ja wymyśliłam, ale ja wzięłam sobie to zdanie do serca, że łatwo jest być nieszczęśliwą osobą, ale skoro żyję, skoro oddycham, mam ręce, mam nogi, to mam moralny obowiązek cenić życie, cenić siebie, cenić innych ludzi i być szczęśliwą osobą. Więc na mnie to miało ogromny wpływ, dlatego ja przekazuję to dalej, bo głęboko wierzę, że jeżeli coś zadziałało w naszym życiu i wywarło pozytywny wpływ, to mamy moralny obowiązek przekazywać to dalej, co też czynię.
Skupia pani wokół siebie ludzi, którzy podążają za panią i są po tej jasnej stronie mocy i w nurcie psychologii pozytywnej. A jeszcze wracając do Maćka, on zostawił pani swoją ukochaną. Czyli ma pani córkę. Straciła pani syna, ale zyskała pani córkę. To też takie piękne.
No to jest bardzo piękne, tak. Oni bardzo się kochali i Ola od początku, od poznania wiadomo było, że będą razem do końca życia, narodzą mi dużo wnuków, więc mówiła do mnie mamo. Od początku w naszym pokoleniu to do swoich teściowych mówiło się mamo i tato, ale młodzież niekoniecznie. Ale ona jakoś tak od razu, ta moja synowa, od razu traktowała mnie jako mamę, a ja ją jako córkę. Więc nie jest to oczywiście żadna rekompensata, ale ja tak sobie myślę w ciszy mojego umysłu i w tajemnicy mojego serca, że jeżeli ten mój syn na jakimś poziomie wiedział, że ma tutaj trochę krótsze życie i że będzie odchodził za jakiś czas, to czuję do niego ogromną wdzięczność za każdym razem, jak Olka do mnie dzwoni i mówi: mamuś, jak się czujesz? Bo jak ma się jedynaka i ten jedynak umiera, to dramatem matki jest to, że już nigdy nie usłyszysz tego słowa mamo, że już nikt do ciebie nie powie mamo. A Maciek przyprowadził mi tą swoją ukochaną do domu i ja to słowo mamo mam na co dzień dzięki niej. I to jest powód mojej ogromnej wdzięczności do mojego dziecka, że zdążył. Tak sobie myślę, konfabuluję oczywiście, że on to zaplanował, że na jakimś poziomie my jako dusze wiemy, że odchodzimy z tego świata, mimo że nie było żadnych przeczuć, nie było żadnych absolutnie moich matczynych przeczuć, ani żadna wróżka nigdy mi o tym nie powiedziała, wręcz przeciwnie, miał długo i szczęśliwie żyć. I może dobrze, że ja tak zawsze myślałam, że będzie długo i szczęśliwie żył, że ja umrę pierwsza, on mnie pochowa.
I będzie po Bożemu.
Będzie po Bożemu. A to życie napisało swój własny cholerny scenariusz. No i teraz się z tym poradź sobie teraz, droga propagatorko pozytywności Ewo Foley. Więc radzę sobie najlepiej jak umiem i potrafię. I mam takie dni, że sobie nie radzę, ale wtedy mam na szczęście cudownych, wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy się mną opiekują. I potem się podnoszę i żyję dalej.
Ewa Foley. 11 lat temu jej życie zmieniło się nieodwracalnie. W wypadku zginął jej ukochany syn. A my dziś mówimy o szczęściu. Szczęściu wbrew nieszczęściu nawet. A śpiewa Magda Umer.
Już chłód jesienny zważył kwiaty i róż czerwony płomień nagle zgasł. A ja nie potrafię westchnąć, cóż, gdy mówisz mi z uśmiechem, szkoda róż, szkoda róż, szkoda nas. Mówisz jesień, a myślisz to czas. Szkoda róż, szkoda nas. Nie zaczniemy już nic jeszcze raz. Szkoda róż, szkoda nas. Spoza chmur nie dojrzymy już gwiazd. Tylko w ciemne oddale patrzymy po kres, do łez, do łez, do łez. Nie pierwszy raz przecież są chmury tak nisko, choć nic się nie stało, to stało się wszystko. A może nam serca wiatrem owiało, wyziębły do dna, no i stąd taki żal. Szkoda róż, szkoda nas. Spoza chmur nie dojrzymy już gwiazd, tylko w ciemne oddale patrzymy po kres, do łez, do łez, do łez. Czy z tym nie godzimy się zbyt łatwo, jak dym świat przesłania szara mgła. Spójrz, koniec naszych dobrych wróżb rozsypał wiatr zważone płatki róż. Szkoda róż, szkoda nas. Mówisz jesień, a myślisz to czas. Szkoda róż, szkoda nas. Nie zaczniemy już nic jeszcze raz. Szkoda róż, szkoda nas. Spoza chmur nie dojrzymy już gwiazd. Tylko w ciemne oddale patrzymy po kres. Do łez, do łez, do łez. Wiatr łzy nam osuszy i słowa uniesie. Już nie ma miłości, już mieszka w nas jesień. A może to tylko smutek, co mija, niczyja jest dal, ale skąd taki żal? Szkoda róż, szkoda nas. Spoza chmur nie dojrzymy już gwiazd, tylko w ciemne oddale patrzymy po kres, do łez, do łez.
Jedna z młodych uczestniczek pani wykładów, seminariów powiedziała: no pani Ewo, jak na swój wiek to się pani nieźle trzyma. Jak pani podchodzi do przemijania, do upływu czasu? No, żyjemy w kulcie młodości, bycia wiecznie młodym i pięknym. Jak pani sobie z tym radzi, że czas mija?
To dla mnie to w ogóle nie jest temat. Bo ja
nie jest temat?
To jest w ogóle nie jest temat, bo ja sobie ani z tym nie muszę radzić, bo ja po prostu akceptuję to przemijanie, więc to jest, dla mnie ten temat nie istnieje, bo ja wiem, że z roku na rok jestem coraz mniej sprawna, jestem coraz starsza i ja jestem naturszczyk. Dla mnie chodzenie na bosaka po lesie, bycie w ciszy, chodzenie bez makijażu, to jest po prostu bajka. A zawód mam taki, że często muszę stawać na szpilkach, jak widać, i w pełni makijażu, w świetle reflektorów. Więc ja bardzo się cieszę, każdym rokiem, każdą zmarszczką, każdym momentem, bo tak sobie myślę, to jestem coraz bardziej dojrzała i zastanawiam się, co jest tym kultem młodości. Ja naprawdę tego nie rozumiem, bo wydaje mi się, że ja jako kobieta zdaję sobie sprawę, że moje życie ma różne etapy. No teraz mam lat 40, 50, a teraz jestem starszą panią po 60. I robienie z ciebie siebie dzidzi piernik, za przeproszeniem, byłoby co najmniej nieeleganckie. W związku z tym ten temat dla mnie w tym sensie nie istnieje, że obejmuje, tak jak objęłam macierzyństwo i tak jak objęłam pierwszą miesiączkę jako dziewczynka młoda, to obejmuje menopauzę i to, że moje ciało wiotczeje i się starzeje. Czy ja mam to ciało mniej kochać tylko dlatego, że jest mniej sprawne? No nie.
No tak. Tak sobie myślę, że taki stosunek może mieć do tego przemijania i po prostu starzenia się tylko pani. Bo kobiety tak nie mają, Panie Ewo, i nie umieją przytulić tego starzenia się. Uważają, że to nie jest fajne, ani menopauza, ani to, że jesteśmy coraz starsze, krótko mówiąc, mniej atrakcyjne i stajemy się starszymi kobietami po 60. Nie ma w nas na to zgody. I spazmatycznie staramy się tę urodę i tę młodość zatrzymać. A teraz już są sposoby do pewnego momentu.
No tak, tak, tak. Ja tego nie neguję. Ja absolutnie szanuję każdą postawę i nie zamierzam. Zadała mi pani pytanie, więc odpowiedziałam. Natomiast myślę, że może trochę bardziej zdrowa psychicznie jestem dzięki temu, że szanuję te etapy mojego bycia na tej planecie, na tej ziemi, że kiedyś było tak. Uwielbiałam okres i miesiączkowanie i uwielbiam moją menopauzę i uderzenia gorąca. Więc zawsze się dziwiłam, dlaczego kobiety narzekają, że mają miesiączkę. Ja naprawdę, to był najcudowniejszy moment w moim życiu. Więc no to co, mam teraz się kłócić z moją menopauzą i z uderzeniami gorąca i z tymi, że mam herc klekoteń i że kiepsko się czasami czuję? No nie, ale paradoksalnie, im bardziej to akceptuję i obejmuję, tym moje ciało lepiej funkcjonuje i następuje ta samoregulacja, więc zdrowy rozsądek znowu by nakazywał, żeby akceptować to, co jest, a nie z tym walczyć, bo to zajmuje się tym psychoneuroimmunologia. Jeżeli moja psychika i moja neurologia będzie nastawiona na tak, ja będę akceptowała to, co się dzieje, to wzmacnia to moją odporność, więc to jest w moim interesie bycie w zgodzie z moim ciałem i przebywaniem, a nie walczenie z nim. Jakieś tam ostrzykiwanie czy inne.
Gabinety dermatologów estetycznych i chirurgów plastycznych pękają w szwach, więc potrzeba jest ogromna.
Tak.
Kobiety nie umieją do tego tak podejść jak pani Ewo. Dlatego mówię, że to jest pewien top, do którego każda z nas powinna dążyć.
No, ale właśnie może dlatego ja tak nieźle się trzymam. Śmieję się, bo mnie zmarszczki śmiechowe nie są dla mnie żadnym problemem.
Ewa Foley. Rozmowę nagrałyśmy wcześniej. Za chwilę ostatnia odsłona spotkania.
Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc. Dla wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak. Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list,
bratem w morze miał wypłynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa, gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w noc dziewczyną, a w Portofino jest jesień już.
Magda umarł, a ja rozmawiam z Ewą Foley.
Mówi pani jeszcze coś ważnego. Mówi pani dużo ważnych rzeczy, ale mówi pani coś, co może budzić opór w głowach ludzi niezadowolonych ze swojego życia, niezrealizowanych, sfrustrowanych. Szczęście jest wyborem. No i taki człowiek powie, jakim wyborem? Mam okropnego szefa, okropną żonę, zarabiam mało, nie starcza mi do pierwszego i nigdy nie jeżdżę na narty w Alpy. To jakże to szczęście może być wyborem?
Tak, bunt przeciętnego człowieka, który nie myśli w tych kategoriach, że jesteśmy świadomymi istotami i ludźmi i że mamy wybór. Może nie mamy wyboru swoich doświadczeń życiowych, tak jak ja nie miałam żadnego wpływu na to, czy moje dziecko będzie żyło, czy umrze, bo na to nie mam wpływu. Więc przykładam dźwignię do zmiany w te obszary mojego życia, gdzie mam wpływ, a mam wpływ na moje samopoczucie. Bez względu na to, co mi życie zaserwuje, jaki scenariusz mi napisze, to ja mam wpływ na moją reakcję na to. I ja myślę, że nie trzeba tu jakiejś wielkiej filozofii do tego przykładać, ale taki wielki filozof Aldous Huxley, który jest autorem filozofii wieczystej, napisał w tym swoim wielkim dziele: doświadczenie to nie jest to, co ci się przydarza. Doświadczenie to jest to, co ty robisz z tym, co ci się przydarza. Innymi słowy, jaką postawę przyjmujesz wobec tego, co ci się przydarza. Oczywiście bzdurą by było powiedzenie: straciłem majątek, bankructwo, firmę, żona ode mnie odeszła i jestem szczęśliwy. Nie, żałobę trzeba odbyć, z trudnościami trzeba się zmierzyć i mimo tego można wybrać szczęście. Ja mam taką tezę i tak żyję.
Ewa Foley, promotorka pozytywnego życia, doradca rozwojowy, autorka wielu poradników udanego życia. Warto zajrzeć, warto poczytać i powoli wdrażać. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia, a na koniec jeszcze raz Magda Umer z płyty Noce i Sny. Tymczasem kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Nie głośniej snu, nie głośniej łez, nie głośniej tchu zdyszanych serc. Na skrawkach cisz, bezsennych siest, nagrywam ci serdeczny list, odwieczny tekst. Jest cichszy od trzepotu ćmy, od szmeru słod w milczeniu mgły. Bezradny jak rozstajny znak, nie ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz, bo mój list cichszy jest od ciszy wyszeptany, niepisany list. Nie głośniej snu, nie głośniej łez, nie głośniej tchu zdyszanych serc. Nagrywam ci najcichszy tekst, mój list. A w liście tym donoszę ci za mało sił, za ciężkie dni, za krótki sen, za długa noc. A kiedy śnię, śni mi się los, mój własny los. O, gdybyś mógł przez świata zgiełk, przez szum i huk usłyszeć mnie. O, gdybyś mógł, gdybyś był, jak mam szukać i jak mam znaleźć gdzieś cię. Nie wiem czy ani kim ty jesteś, jak te słowa adresować mam. Nie głośniej snu, nie głośniej łez, nie głośniej tchu zmęczonych serc. Na skrawkach cisz nagrywam ci mój list.
Od rana. of you. Give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Is that too much?
Give me just a little smile. We got a message for you.
Jonda.
Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae.
Let the good vibes